Doktor Mikołaj Mirowski, Muzeum Historii Polski i specjalne przygotowane w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej wydawnictwo Publikacja Książkowa Muzeum pod redakcją Michała Kopczyńskiego i pana doktora Mikołaja Mirowskiego. To jest zbiór rozmaitych artykułów, które uwzględniają takie różne punkty widzenia na te wydarzenia roku 1920.
Tak, to jest kolejne wydawnictwo Muzeum Historii Polski z cyklu Wokół Niepodległej. No i oczywiście tutaj kontekst setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej jest najważniejszy. Książka jest podzielona na takie cztery segmenty. Pierwszy dotyczy wojny, czyli tych sensu stricte działań militarnych, przebiegu wojny polsko-bolszewickiej i samej Bitwy Warszawskiej. I tutaj mamy takich autorów jak profesor Wojciech Roszkowski, profesor Janusz Odziemkowski, oczywiście profesor Grzegorz Nowik ze swoimi przemyśleniami na temat polskich kryptologów i pani profesor Aleksandra Leinwand, która zajmowała się tematyką propagandy. Drugi segment to jest kwestia dyplomacji i relacji polsko-bolszewickich na niwie dyplomatycznej. I tu z kolei są tacy autorzy jak pan profesor Wojciech Materski, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, profesor Marek Kornat. Kolejny segment, społeczeństwo i gospodarka. Ciekawe teksty profesora Janusza Szczepańskiego o społeczeństwie polskim, Tomasza Gąsowskiego o Żydach podczas wojny polsko-bolszewickiej, Konrada Zielińskiego o polskich komunistach i profesor Cecylii Leszczyńskiej o aspektach gospodarczych, jak tą wojnę finansowały obie strony. I ostatni segment to jest kwestia dotycząca pamięci, czyli tego, jak wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska została w polskiej pamięci utrwalona. I tutaj redaktor Piotr Zaręba o kinie i teatrze, a Wojciech Stanisławski o literaturze. A całość poprzedza też bardzo ciekawy esej wprowadzający profesora Andrzeja Nowaka o międzynarodowym aspekcie wojny polsko-bolszewickiej. Także w założeniu książka jest eklektyczna, próbuje opisać całe spektrum wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej lat 1919-1920. Co prawda w tytule książki mamy Polskie Zwycięstwo 1920, bo odnosimy się bezpośrednio do samej Bitwy Warszawskiej, ale nie można zapominać, że wojna trwała od 1919 do 1920 października mniej więcej, jak nastąpił rozejm, dlatego że ten rok 1919 jest pomijany, zwłaszcza w historiografii rosyjskiej, a to dlatego, że historiografia rosyjska, a wcześniej radziecka, chciała niejako ten rok 1919 wypreparować z ciągu wydarzeń militarnych i przedstawić wojnę polsko-bolszewicką jako akcję ofensywną Józefa Piłsudskiego, czyli od wyprawy kijowskiej, co jest oczywiście nieprawdą, no ale historiografia radziecka próbowała to zrobić. Zresztą muszę powiedzieć, że skutecznie, ponieważ na Zachodzie przez dłuższy czas panował taki pogląd, że to strona polska była stroną ofensywną, a działania militarne zaczęły się od wyprawy kijowskiej Józefa Piłsudskiego, co jest oczywistą nieprawdą i dlatego chciałbym też zwrócić uwagę, że mamy tę całą sekwencję jeszcze z roku 1919.
To tutaj tak naprawdę nasuwa się pierwsze pytanie. Po co bolszewikom tuż po tych, a nawet w trakcie jeszcze przecież niespokojnych wydarzeń w samej Rosji, jeszcze przecież bardzo brutalnej wewnętrznej wojny domowej, po co im zależało na rozpętywaniu tego konfliktu z młodym co prawda państwem, ale jednak no już usytuowanym na mapie po tych wszystkich rozejmach, ustaleniach, układach pokojowych. Dlaczego Lenin tak głupio to wymyślił? O tak zadam może bezpośrednio bardziej to pytanie, zamiast tutaj przedstawiać jakieś mądre wywody.
Cele bolszewików w tej wojnie były dość jasno sprecyzowane i jakby ta wojna z Polską była sine qua non całej ideologii bolszewików i Lenin w zasadzie prędzej czy później musiał zaatakować Polskę. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że bolszewicy przejęli władzę w Rosji na drodze przewrotu w październiku, listopadzie 1917 roku i w konsekwencji wybuchła wojna domowa I kiedy oni zdobywali już przewagę nad białymi, było jasne, że żeby rewolucja bolszewicka ocalała, albo żeby wypełniła marksistowskie ramy tejże rewolucji, ona musi się przenieść na zachód. Otóż wedle założeń Lenina, który zmienił nieco z dawne rozważania Marksa jeszcze XIX wieku, rewolucja według Marksa powinna zacząć czy rozpocząć się w najbardziej rozwiniętych kapitalistycznie krajach Europy Zachodniej. Lenin to zmienił, tworząc tak zwaną teorię słabego ogniwa, twierdząc, że oczywiście Marks miał rację, ale ciąg rewolucyjny może rozpocząć się w krajach zacofanych, postfeudalnych, biednych, ale potem, żeby wypełnić swoją dialektykę historyczną, czy materializm dialektyczny, mówiąc w języku marksistowskim, musi zostać przeniesiona do Europy Zachodniej. No i tym kluczem dla bolszewików były Niemcy, a po drodze do Niemiec stała Polska. I Polska była, jak to Lenin określił, przeszkodą, zawadą, taką barierą. I tą barierę oczywiście trzeba było zniszczyć. A to, że ta wojna wybucha w tamtym okresie lat 1919-1920, no to już było oczywiście kwestia przypadku. Bolszewicy faktycznie w 1919 walczyli z Denikinem, Judeniczem i Kołczakiem na trzech frontach. Kluczowy pod koniec lat 1919 był Denikin i faktycznie wtedy, gdyby Polacy sprzymierzyli się z Denikinem, być może bolszewików już by nie było, ale Piłsudski o tym doskonale wiedział. On wtedy nie pomógł Denikinowi z zupełnie innych powodów niż się sądzono. On po prostu wiedział, że i Biała i Czerwona Rosja dla Polski jest zagrożeniem, ale większym zagrożeniem uważał Białą Rosję, dlatego że wobec Białej Rosji alianci zachodni, Francuzi i Brytyjczycy będą zobowiązani do rozmów i do pomniejszenia terytorium polskiego. Wobec bolszewików to my będziemy partnerem i my będziemy tak zwanym ekwiwalentem carskiej Rosji. Dlatego Piłsudski nie chciał wtedy pomagać Denikinowi. Kiedy wojskom Armii Czerwonej dowodzonym przez Trockiego, Tuchaczewskiego i innych bolszewickich dowódców udało się pokonać Denikina, było kwestią czasu, że skierują się na zachód i będą i skierują się na Polskę. Doskonale wiedząc to, znając zresztą bolszewików, Piłsudski postanowił przeciwdziałać i stąd wyprawa kijowska, dlatego że tutaj też przecinały się pewne interesy. Bolszewicy chcieli dotrzeć do Niemiec, a z kolei Piłsudski ze swoją koncepcją federacyjną chciał stworzyć takie pasma buforowe państw niepodległych, sprzymierzonych z Polską, które by odgradzały kordonem sanitarnym, jak niektórzy mówili, Polskę od Rosji, jakiejkolwiek Rosji tutaj bolszewickiej. I ideą naczelną tutaj był sojusz z Ukrainą i stworzenie takiego silnego organizmu. Stąd wyprawa kijowska, stąd sojusz Piłsudski-Petlura i stąd ten konflikt. Przypomnijmy tego, że Piłsudskiemu z kolei wcześniej nie udało się zawrzeć sojuszy ani z nikim na Białorusi, ani została niepodjęta przez Litwinów ta odezwa do Wielkiego Księstwa Litewskiego, którą Piłsudski ogłosił jeszcze w 1919. Więc ta idea federacyjna kulała. Niemniej Piłsudski dalej wierzył, że sojusz polsko-ukraiński, stworzenie niezależnego państwa ukraińskiego będzie tym czynnikiem, który zastopuje jakiekolwiek imperialne czy inne zapędy agresywne Rosji, ponieważ jakby sercem też imperializmu rosyjskiego jest Ukraina, bo tam są, prawda, ogromne zasoby mineralne, ale też również i naturalne, zboże i tak dalej, i tak dalej. Więc wiedział, że niepodległa i niezależna Ukraina jest kluczem. To się oczywiście przecinało z interesami Lenina, już mówiłem, co dla niego było ważne. No i doszło do tego konfliktu cywilizacji w zasadzie, no bo ta gra toczyła się o wiele wyżej niż tylko ta czy inna niepodległość. Oczywiście dla nas niepodległość Polski była najważniejsza, ale gra toczyła się raczej o wyższą stawkę, czyli o w ogóle o to, jaka będzie Europa, bo przypomnijmy, no, gdyby bolszewikom udało się zwyciężyć Piłsudskiego pod Warszawą, gdyby udało im się dojść do Berlina,
gdzie zresztą czekano, bo przecież tam wrzało, prawda, i ten ruch taki komunizujący
Dokładnie.
Był dosyć mocny.
Dokładnie, mamy już do czynienia z powstaniem listopadowym z 1919 Związku Spartakusa, który później się przerodzi w Komunistyczną Partię Niemiec na czele wtedy z Różą Luksemburg i Karolem Liebknechtem. I w ogóle komuniści niemieccy mieli najsilniejszą partię komunistyczną ze wszystkich partii w Europie Zachodniej, więc tak, gdyby udało mi się połączyć z bolszewikami, mogli dojść do Paryża, a wtedy już los Europy to gdybamy, ale mogły być zgoła inne, więc stawka pod Warszawą była naprawdę duża.
Polskie zwycięstwo 1920, wróćmy do publikacji. Czy w tych artykułach, w tych właśnie rozmaitych rozważaniach szacownego grona autorów pojawiają się jakieś mniej znane wyjaśnienia, elementy, fakty, gdyby od tej strony na tę publikację spojrzeć?
To jest taka publikacja, którą można nazwać popularno-naukową. Więc ona przede wszystkim w sposób popularny, nie przeładowany taką wiedzą encyklopedyczną i naukową, próbuje opisać cały konflikt polsko-bolszewicki. Więc tu raczej takich przełomowych odkryć nie będzie. Niemniej właśnie bardzo ciekawy na takim poziomie eseistycznym jest tekst profesora Nowaka, który właśnie porusza te aspekty międzynarodowe. I też chcę właśnie przypomnieć, że po pierwsze, że stawka w tej wojnie była ogromna i też próbuje przybliżyć właśnie te cele bolszewików, które dla wszystkich nie są jasne, tym bardziej nie są jasne dla ludzi na Zachodzie. Bo też trzeba powiedzieć o tym, powiedziałem o tej teorii słabego ogniwa, ale też warto powiedzieć o tak zwanej teorii permanentnej rewolucji, czyli ciągłej rewolucji, eksportu rewolucji, z którego tą ideą jest uosabia się Lwa Trockiego. A poza tym profesor Nowak też próbuje pokazać, jak nieświadomi zagrożenia byli alianci, czyli Francuzi i Brytyjczycy.
I tu się nasuwa to pytanie, tak nieświadomi, że nie udzielili tej walczącej młodej Polsce praktycznie żadnej pomocy.
No jedyną pomocą była ta słynna misja wojskowa
Francuzów
na czele z generałem Weiganem, w której notabene był również wtedy chyba kapitan de Gaulle. Doświadczenie zresztą de Gaulle'a z tamtej misji i z kiedy oglądał Piłsudskiego zaowocowały później pewnym wzorowaniem się de Gaulle'a na polityce Piłsudskiego, na stylu. Może tak. To jest rzadkość, bo zazwyczaj to polscy politycy wzorują się na politykach z Zachodu. Dla de Gaulle'a wzorem pewnego, jakby to powiedzieć, etosu politycznego był właśnie Piłsudski, a to na marginesie. Tak, oczywiście Francuzi i Brytyjczycy realnie nam w niczym nie pomogli. Więcej, oni chcieli nas skłonić do podpisania bardzo niekorzystnego i w zasadzie samobójczego pokoju z bolszewikami, zanim wybucha Bitwa Warszawska. I te warunki, które bolszewicy podyktowali, a które chcieli nas skłonić, były pokażające. Tu chodzi o konferencję w Spa, gdzie pojechał premier Grabski. No i, że tak powiem, te warunki były bardzo niekorzystne, a jeszcze gorsze warunki podyktowali bolszewicy przed samym natarciem Tuchaczyńskiego, ale to już były takie warunki, że było to pewne, że Polacy je odrzucą. Bo chodziło w ogóle o zlikwidowanie armii polskiej, o ograniczenie terytorium polskiego w zasadzie do Królestwa Polskiego, czy szerzej do tego terytorium, kiedy Księstwa Warszawskiego jeszcze z początku XIX wieku. Alianci chcieli ten problem odsunąć od siebie. No a przede wszystkim pamiętajmy, jeżeli Francuzi nie chcieli umierać za Gdańsk w roku 1939, to w roku 1920 tym bardziej, dlatego że to było 2 lata po zakończeniu I wojny światowej.
Z której wyszli z nieprawdopodobną traumą.
Dokładnie.
Kilkupokoleniową.
Dokładnie, więc tak. A poza tym też pamiętajmy, że w zasadzie i Czesi w tamtym czasie nie zachowali się wobec Polaków w porządku, a raczej zaanektowali Zaolzie, o które później toczyły się walki przed wybuchem wojny.
Nie chcieli tam przepuścić żadnego węgierskiego pociągu.
Tak jest. Litwa też zachowała się dość biernie, nie zdając sobie sprawy, że podcina gałąź, na której sama jest, bo to później się stało z państwami nadbałtyckimi już podczas II wojny światowej. Także Polska w jakimś sensie faktycznie była odosobniona i rację miał Winston Churchill, który wtedy jeszcze był mało znaną postacią w brytyjskiej polityce, który stwierdził, że wojnę polsko-bolszewicką Polacy wygrali sami i w zasadzie tylko swoimi siłami i należy im za to raczej podziękować. Więc
no tak, i tej amunicji węgierskiej szczęśliwie jakoś tak
jedynie
dostarczonej,
Węgrzy,
prawda?
Jedynie
w ostatnim
Węgrzy.
Rzucie na taśmę.
Tak, aczkolwiek gdyby armia polska nie była tak z armią zdyscyplinowaną, gdyby nie ten na pierwszy rzut oka szaleńczy, a tak naprawdę genialny pomysł kontrofensywy z Nadwieprza, no to różnie mogłoby być. Nawet znając całą historię tego konfliktu i te ustalenia profesora Nowika dotyczące kryptologów, nawet to, bo faktycznie Piłsudski...
Że rozszyfrowali te szyfry, że potem zagłuszali tę radiostację
czytając
w
Mińsku, Pismo Święte.
Tak, czytając Pismo Święte, co też wymagało finezji intelektualnej.
Tak, nawet biorąc to wszystko pod uwagę, że Piłsudski znał plany bolszewickie, bolszewickie miało w nie wgląd, że armia polska była o wiele bardziej zdyscyplinowana i nie uległa chaosowi, tak jak niektóre jednostki bolszewickie, które były zdemoralizowane, zajmowały się zupełnie czym innym, a nie wojną. Nawet to trzeba wziąć pod uwagę, że ta bitwa mogła być dla Polski przegrana, bo jest mało znany fakt, jak rozkazy kontrofensywy za Dnieprza wpadają w ręce bolszewików i Tuchaczewski po prostu bierze je za polską dezinformację. Uważa, że to jest tak śmiały plan, tak szaleńczy właśnie, że to jest na pewno polska dezinformacja. A gdyby potraktował te dokumenty inaczej, no właśnie, historia mogłaby zupełnie się też inaczej potoczyć, więc za każdym razem trzeba mieć to na uwadze.
Chciałabym się jeszcze zapytać o te percepcje właśnie w kulturze, w takiej świadomości owego zwycięstwa w bitwie warszawskiej, bo ono się stało takim symbolem tej wojny. Od tego momentu o te 180 stopni odwróciła się sytuacja. No, udało się szczęśliwie doprowadzić w kilkanaście miesięcy do ustabilizowania tej granicy, do zawarcia pokoju. No, przynajmniej na 20 lat, ale właśnie o ten segment publikacji Polskie Zwycięstwo 1920 roku związany
z pamięcią.
Z percepcją tego wydarzenia.
Zanim to powiem, to jeszcze, bo pani redaktor zapytała mnie, jakie ciekawe wątki, które tak mało się o nich słyszało, to ciekawym wątkiem, chyba nieznanym, jest to, co opisuje Konrad Zieliński na temat polskich komunistów, dlatego że, co jest ciekawe samo w sobie, większość polskich komunistów, którzy później tworzą czołówkę Komunistycznej Partii Polski, była w wojnie polsko-bolszewickiej przeciwna. To jest ciekawe. Zresztą słynny list Juliana Marchlewskiego do Trockiego, gdzie przestrzega i Trockiego, i resztę bolszewików przed tym, żeby nie wchodzić na etniczne terytoria Polski. Zresztą słusznie analizuje Marchlewski, że wtedy ta wojna nie będzie żadną wojną rewolucyjną, wojną klasową czy jakkolwiek, tylko będzie wojną Rosjan z Polakami. Będzie ostatecznie wojną narodów. I Polacy będą traktować Armię Czerwoną jak armię carską.
A nie tych wyzwolicieli od jazma, burżuazji, kapitalistów.
I cała ta frazeologia, na którą liczyli bolszewicy, Nie będzie miała miejsca. I to faktycznie jest bardzo ciekawe. Zresztą na ten list Marchlewskiego będzie się potem Trocki powoływał, bo będzie to jedyny członek w biurze politycznym, który będzie przeciwnikiem wchodzenia za linię Kerzona, czyli za tą linię, którą proponowali Brytyjczycy. A teraz wrócę do
pani... Ale to interesujące, to jest ciekawe, bo to się wydaje, że taki był podział czarno-biały, prawda?
Otóż nie.
Się okazuje, nie. Natomiast oczywiście to też będzie miało swoje konsekwencje w późniejszych latach. Ale wróćmy właśnie do tej percepcji w kulturze, w świadomości narodowej.
Tak, otóż to jest bardzo ciekawe, dlatego że faktycznie zbyt dużo filmów o wojnie polsko-bolszewickiej nie ma. I jakbyśmy tak zastanawiali się bardzo poważnie, to w zasadzie mamy jeden serial Wojna i Miłość. I to jeszcze nie 1920 Wojna i Miłość. To on jest dosyć świeży. Mamy oczywiście film Jerzego Hoffmana, niestety dość nieudany. Dlatego, że ta historia, którą nam proponuje Hoffman, jest dosyć płaska, bo jeżeli chodzi nawet o te efekty związane tam z Radziminem, z księdzem Skorupko, efekty specjalne, krótko mówiąc, Hoffman trzyma poziom. Zresztą zawsze trzymał poziom. Gorzej jest ze scenariuszem. I dlaczego mówię o scenariuszu? Dlatego, że zadziwia mnie, i to zresztą o tym pisze też Wojciech Stanisławski w artykule o literaturze na temat wojny polsko-bolszewickiej, że mamy jednego fantastycznego autora, który napisał dwie książki o wojnie polsko-bolszewickiej, Stanisława Rembeka, które są po prostu, aż się proszą o ekranizację, są zaproszeniem do napisania scenariusza, że Rembek jest tym, kim dla Rosjan był Isaac Babel, autor słynnego dziennika 1920.
Bo on, Babel brał udział
bezpośrednio w wojnie. I też to jest świetny materiał. I jakby, zastanawiam się też, dlaczego nie skorzystano z Rembeka, bo to jest naprawdę i Nagan, i Do piachu, to są te dwie książki, które Rembek napisał, a później dzięki czemu był autorem mocno zapomnianym w PRL-u, bo wiedziano, że pisał o wojnie polsko-bolszewickiej. To jest ta literatura, do której warto byłoby się odwołać. Teatr o wojnie polsko-bolszewickiej też jest mizerny. Jest jedna sztuka, zresztą sprzed 2 lat, Człowiek, który zatrzymał Rosję, która opowiada o kluczowej roli Jana Kowalskiego, właśnie złamania tychże szyfrów, o których mówiliśmy. No ale to wszystko to jest za mało. Znaczy, wojna polsko-bolszewicka, a zwłaszcza Bitwa Warszawska, ma taki materiał, żeby stworzyć film na miarę Szeregowca Ryana, czy na dużą, dużą produkcję, taką typowo wojenną, militarną, efektowną, a takich historii nie mamy. Był film w reżyserii Jerzego Wójcika Wrota Europy, z Bachledą Curuś, bo to jest historia szpitala, który tam trafia w ręce bolszewickie, ale to wszystko jest nie to. To wszystko jest nie to, to nie jest ta superprodukcja, o której przecież minister Gliński nieraz mówił i słusznie mówił. I wydaje się, że taki temat jak wojna polsko-bolszewicka, jak Bitwa Warszawska, jak dramatyczna rola Piłsudskiego, bo przecież mamy tą sytuację, kiedy on, dając wolną rękę Witosowi, który był wtedy premierem rządu ocalenia narodowego, składa dymisję. To też się nadaje na film, nadaje na takie dramatyczne opowiedzenie. Więc my też trochę tą książką i opisując te wszystkie aspekty, też próbujemy zachęcić twórców kultury, żeby ten temat wojny polsko-bolszewickiej ponownie, a może wreszcie tak naprawdę, podjąć na nowo. Poza tym jeszcze jest jeden ciekawy czynnik, który może być interesujący dla twórców. Od jakiegoś czasu modne są historie alternatywne. Historycy się przed nimi wzdrygają, bo to nie jest historia prawdziwa, kontrfaktyczna, chociaż są poważni badacze, którzy uważają, że historia alternatywna nie jest taka do końca bezcelowa. Na przykład Alexander de Mand, autor takiej książki Historia nie była. A dlaczego o tym mówię?
Ferment wprowadza historię intelektualną.
Można byłoby prowokacyjnie zrobić coś z gatunku political fiction, właśnie opisać ten moment, kiedy bolszewicy wygrywają.
I co by było?
Żeby pokazać, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ten Tuchaczewski wygrał pod Warszawą. Jest taka książka Marcina Wolskiego, Jedna przegrana bitwa. Ta książka jest oczywiście popularna, nie będę jej recenzować. Niemniej to jest taki kierunek, który też mógł być szalenie interesujący, żeby pokazać tą mroczną stronę, kiedy to Feliks Dzierżyński zaczyna swoje rządy w Warszawie, kiedy tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, który tam zainstalował się w Białymstoku, to nie jest tylko jakiś ponury żart, tylko rzeczywistość. No i jakby wyglądała Europa. Pani, jest taka książka Vaterland, teraz wyleciał mi z głowy autor, który opisuje rzeczywistość Europy, gdyby Niemcy wygrały wojnę.
Drugą
wojnę światową w latach 60. Zresztą potem była ekranizacja z Rutgerem Hauerem, zmarłym aktorem niedawno, w roli głównej. I to jest fantastyczna rzecz, żeby poprzez historię kontrfaktyczną pokazać, co nam, Polakom, Europejczykom, Francuzom, Brytyjczykom groziło, gdyby ta bitwa była przegrana. Także i w ten sposób można do tego podejść. Myślę, że to też byłoby niezwykle interesujące. Jacek Dukaj, autor zresztą też, który para się fantastyką, napisał taką książkę Lód. Genialna powieść. Z kolei, gdzie zajmuje się sytuacją, gdzie nie wybucha pierwsza wojna światowa, Imperium Carskie istnieje, Królestwo Polskie istnieje i tacy ludzie jak Józef Piłsudski są po prostu dziwakami. Nie tylko on, tacy ludzie jak Lenin też. To też jest bardzo ciekawe ujęcie, jak cienka granica biegnie między danym a innym wydarzeniem i jak nie jesteśmy pewni do końca, co się może zdarzyć. A taką cieniuteńką granicą była ta szala, która przeważyła po stronie Polaków i Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1920.
Tak, 14-15 sierpnia. Tak, niesamowite. To od razu wyobraźnia szaleje. Książka ukaże się lada dzień.
Lada dzień. To właśnie jest 15 sierpnia książka się ukazuje. Też myślę, że jeszcze w sierpniu spróbujemy zorganizować albo w Łodzi, albo w Warszawie, może nawet na początku w Łodzi, dyskusję o książce.
Właśnie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Tak, koniec sierpnia.
To być może będzie 27 sierpnia, w czwartek. Mówię na razie być może, bo to jeszcze się może zmienić, ale na pewno będę informował. Mam nadzieję, że Radio Łódź też będzie o tym mówić. Niemniej grono autorów jest niezwykle zacne i naprawdę oglądamy tą wojnę polsko-bolszewicką z wielu stron. Bardzo ciekawym aspektem są oczywiście stosunki polsko-ukraińskie. I to, co opisuje tutaj profesor Żurawski-Welgrajewski, bo Ukraina też była kluczem do zwycięstwa, do tego pełnego zwycięstwa, jakiego chciał Piłsudski. Bo powiedzmy sobie szczerze, wojna została z bolszewikami wygrana, Traktat Ryski, no to musielibyśmy kolejne pół godziny spędzić, żeby o nim opowiedzieć, ale idea federacyjna Piłsudskiego niestety nie została zrealizowana. Nie powstało niezależne państwo ukraińskie, nie powstało niezależne państwo białoruskie, nie było tego pasu oddzielającego Polskę od bolszewików.
Więc... I potem niestety 20 lat później też była za to stosowna cena zapłacona,
tak jest,
prawda?
Tak jest. I te słowa Piłsudskiego do żołnierzy Petlury: panowie, ja mogę was tylko bardzo przeprosić. Kiedy on się udał do nich i tymi słowami to tymi słowami powiedział. No, trzeba też powiedzieć, że jednak te 20 lat, bo to się mówi, że no 20 lat, prawda, taka przerwa, później że Stalin jakby nie odpuścił.
Wziął, tak, wziął odwet.
Niemniej to jest 20 lat niezwykle ważne. Nie tylko dla Polski, bo przecież my się odwołujemy, polska historiografia, polska pamięć odwołuje się do tradycji II Rzeczpospolitej, bo to jest ostatnie niepodległe, całkowicie niepodległe państwo. Czym byśmy byli, gdyby tej niepodległości nie było? Ba, więcej, a państwa nadbałtyckie? Przecież gdyby nie Bitwa Warszawska, państwa nadbałtyckie zostałyby spokojnie wcielone, tak jak zostały wcielone w 1939 roku przez Związek Radziecki.
A też dostały te swoje 20 lat.
A i też dostały te 20 lat, które są niebagatelne dla ich państwowości.
I patrząc teraz na mapę Europy, choć oczywiście rozwinęlibyśmy tę dyskusję znowu szaloną na następne kilkanaście minut, na to, co się dzieje z Ukrainą, widać, jaka ta różnica mimo wszystko taka mentalna jest w państwach bałtyckich, a Ukrainie brakuje tych 20 lat wyraźnie, prawda?
Ukrainie brakuje 20 lat i ten cały okres sowietyzacji tego państwa ma kolosalne znaczenie na to, co dzieje się u nich teraz. Więcej, to kłopoty na przykład takiej Łotwy, gdzie tam cały czas są niepokoje i też pewne prowokacje rosyjskie, one się biorą z tego, że jednak w tym 1939 roku stworzono tam republiki radzieckie i jednak kraje nadbałtyckie, Prybaltyka, nie miały takiej okazji być nawet takim PRL-em. To ma długie trwanie w historii.
Wszystko ma swoje konsekwencje, jak widać, a czasami ten symboliczny trzepot skrzydeł motyla potrafi radykalnie wszystko zmienić. Publikacja Muzeum Historii Polski. Polskie zwycięstwo 1920. Doktor Mikołaj Mirowski, jeden z redaktorów obok Michała Kopczyńskiego tej książki, która lada dzień ukaże się na rynku i jest do dołączenia do tych prac, które dopiero teraz starają się przybliżyć tamte wydarzenia sprzed 100 lat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się.